Ślady Pegaza.
Bernadeta Szczypta, dzień dobry. Gościem Śladów Pegaza jest dziś pisarz z Rzeszowa Krzysztof Myśliński. Autor zadebiutował w ubiegłym roku kryminałem pod tytułem Wszystkie twoje słabości. Nieco ponad miesiąc temu ukazała się jego druga powieść 30 dni do mety. Zapraszam na spotkanie z autorem.
Zabrał serce derwisza, miłość zabrała mu sen. Słońce omdlewa z pragnienia, powietrze ciężko dyszy, kamienny rynek płonie, a derwisz w niebo krzyczy. Włosami rynek smaga, piruet za piruetem, ekstaza, ekstaza, ekstaza. Fleksy czy warczą będą, niechęć tłumu narasta. Derwisz na ziemię pada, a chłopiec ucieka z miasta. Derwisz tańczy trzeci dzień, derwisz tańczy.
W naszym studiu gość, pisarz z Rzeszowa, pan Krzysztof Myśliński. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Panie Krzysztofie, we wszystkich notatkach na pana temat pojawia się adnotacja, że młody twórca. To ustalmy najpierw, jak młody.
Dość młody, mam 19 lat, ale myślę, że na tyle dojrzały literacko, że mogę już poruszać niektóre tematy.
Czyli jak rozumiem, denerwuje pana mówienie o pana wieku, co też ja przepraszam bardzo w tej chwili robię, ale chcę, żebyśmy to mieli za sobą.
Nie, może to nie tak, że drażni. Niemniej faktem jest, że często mi to ludzie wspominają.
Zostawmy ten temat wobec tego i pochylmy się teraz nad pana zainteresowaniami i inspiracjami literackimi. W tej wspomnianej notatce znajduje się taka informacja, że młody twórca o niezwykle szerokich zainteresowaniach literackich. Proszę nam o nich opowiedzieć.
Tak, moje zainteresowania literackie sięgają wielu gatunków. Staram się nie przywiązywać tylko do na przykład kryminału czy fantastyki. I czytam też wielu autorów, zarówno polskich, jak i zagranicznych, żeby mieć jak najszerszy pogląd na literaturę.
I właśnie dlatego pan czyta te różne gatunki, żeby ten pogląd był tak, taki szeroki. A jakiś gatunek taki panu szczególnie bliski?
Myślę, że obecnie to może być kryminał, ale kiedyś fantastyka zdecydowanie.
Czy to była polska fantastyka, czy bardziej światowa?
Bardziej światowa. Bardziej takie tytuły może banalne w stylu Harry Potter, ale to były dla mnie książki naprawdę niesamowite.
Myślę, że dla wielu osób to były takie książki życia nawet. Mhm. Tak można by je określić. W jednym z wywiadów powiedział pan, że nic panu nie przychodzi tak łatwo jak pisanie. Faktycznie tak jest?
Tak, nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś butnie, niemniej to prawda, nic w życiu mi nie przychodzi tak łatwo jak pisanie. Pisanie uczyłem się pisząc pierwszą książkę, która na szczęście nie została wydana.
Na szczęście?
Na szczęście, tak, bo była bardzo, bardzo kiepska. Niemniej, no tak, to jest prawda, nic w życiu mi nie przychodzi tak łatwo.
No to jak to się wszystko zaczęło? Kiedy zaczął pan pisać?
Myślę, że prościej byłoby odpowiedzieć, kiedy zacząłem czytać, bo na to duży wpływ mieli moi rodzice, a kiedy zacząłem pisać... Myślę, że tak 3-4 lata temu, lecz trudno mi podać taki jeden powód, przez który zacząłem pisać. Na to złożyło się wiele czynników.
A co pan zaczął pisać? To były jakieś takie krótkie formy opowiadania?
Tak, to były szczególnie takie krótkie opowiadania, formy, które nie wymagały zbyt dużo wytrwałości, bo myślę, że w pisaniu ważna jest wytrwałość oprócz talentu i tak dalej.
Czy te opowiadania ktoś czytał, czy to były opowiadania pisane do szuflady?
To były opowiadania pisane do szuflady. Na samym początku miałem duży wstyd, można tak powiedzieć, przed pokazywaniem swojej twórczości. Troszkę się tego bałem. Z perspektywy czasu wiem, że to nie było potrzebne. Niemniej tak, na początku to były opowiadania pisane tylko do szuflady.
To co takiego się stało, że zdecydował się pan napisać książkę i ją opublikować?
Myślę, że głównym czynnikiem były takie emocje, które się we mnie tłumiły i myślę, że ukazanie się książki pozwoliło im odpłynąć trochę. Tak, to była kulminacja emocji, która znalazła swoje ujście właśnie w ukazaniu się książki.
Wspomniał pan o rodzicach, że to oni mieli wpływ na pana zainteresowanie czytelnictwem. Czy rodzice także wspierali pana i być może wspierają w tej twórczości literackiej, w pisaniu?
Muszę przyznać, że tak. Niemniej na samym początku nie mówiłem im o tym, że piszę. Praktycznie nikt nie wiedział o tym, że piszę. Ani moi rodzice, ani przyjaciele. Chciałem to zachować dla siebie i chciałem pokazać im, że piszę, dopiero wydając pierwszą książkę. No i tak w sumie się udało.
To jaka była droga od tego momentu, a może bym wydał książkę, do momentu, w którym pan tę swoją pierwszą książkę trzymał w ręce?
To była dość długa droga. Myślę, że nie tyle ze względu na pisanie, na trudności z pisaniem, co ze względu na trudności z opublikowaniem, bo jednak wydanie książki w Polsce w dość młodym wieku nie jest zbyt łatwym zadaniem. Zresztą dojrzali autorzy też mają z tym problem. Tak więc to była długa droga, ale opłacała się.
Jak pan to zrobił?
Na pewno przygotowałem się na masę odmów, gdyż wysyłałem mnóstwo propozycji wydawniczych, ale większość niestety zostawała bez żadnej odpowiedzi albo z negatywną odpowiedzią, ale myślę, że kluczem było to, że wytrwałem w poszukiwaniu wydawcy i udało się wydać.
Znam jedną z rzeszowskich pisarek, która wysłała swoją propozycję do 12 wydawnictw i to 12 dopiero odpowiedziało. Czy mogę zapytać, ile tych wydawnictw było w pana przypadku?
Myślę, że kilkadziesiąt, prawdę mówiąc. Na samym początku wysyłałem propozycje do każdego wydawnictwa w tym samym czasie, praktycznie w przeciągu 2 dni. Później, widząc, że to nie skutkuje, zacząłem wysyłać osobno, na przykład raz na tydzień do któregoś wydawnictwa z nadzieją na odpowiedź, ale żadna odpowiedź nie przyszła. Przy pierwszej książce oczywiście, a przy drugiej, czyli przy moim debiucie już
wszystkie przyszło. Twoje słabości.
Tak.
Wszystkie twoje słabości to właśnie pana pierwsza książka, która ukazała się w lutym ubiegłego roku, to kryminał, o czym porozmawiamy więcej za moment, czyli tutaj już pan otrzymał pozytywną.
Tak. To też nie było od pierwszego wydawnictwa, do którego się odezwałem, ale tak, tutaj na szczęście już była pozytywna odpowiedź.
Czy pan pamięta, co pan poczuł wtedy?
Myślę, że poczułem dumę, ale to był też taki znak, że jeszcze sporo pracy przede mną, bo jednak droga do tego, że książka ukaże się na rynku, a do tego, że się dobrze sprzeda, jest tak samo długa jak droga do wydania książki, także to była duma, ale też świadomość, że jeszcze sporo pracy przede mną.
Otrzymał pan taki sygnał? Przyjmujemy pana książkę, ale musimy nad nią popracować?
Nie, ale sam miałem świadomość, że książka potrzebuje korekty, redakcji. Uważam zresztą, że korekta i redakcja to nie jest coś, czego autor powinien unikać. Wręcz przeciwnie, to jest obowiązek autora.
Niektórzy autorzy nie cierpią redaktorów swoich, czy też redaktorki.
Moją redaktorką jest moja znajoma, którą serdecznie pozdrawiam i uważam, że fakt, że się poznaliśmy, miał olbrzymi wpływ na moją karierę pisarską. Dlatego zdecydowanie zgadzam się z jej uwagami i wiem, że jeśli zwraca mi na coś uwagę, to nie po to, żeby zrobić mi na złość, tylko dlatego, że chce mi pomóc.
No i myślę, że to jest bardzo dobre podejście do tej współpracy pisarsko-redaktorskiej. Przypomnę państwu, naszym gościem jest pisarz z Rzeszowa, pan Krzysztof Myśliński. Za moment wracamy do rozmowy.
Jest zawsze jesień pod krużgankiem drzew, zbiera złote jabłka, różowa wylew. Tam jest zawsze zima w chmur lodowy łuk, modry łoś unosi gałąź białych snów. Tam jest zawsze wiosna na dymiącą ruń, ptak zielony zrzuca skrzydła rudy chłun. Tam jest zawsze lato od zmarszczonych rzek, żółty niedźwiedź zwraca ryty w miodzie łeb. Dom jest jasny, zbudowany z blasku i ma ściany jakby z roślin i światła. I z jeziora pułap czy zwierciadła, które gwiazdy odbijając w róży, które gwiazdy odbijając w róży do muzyki podobne i róże. Tam jest zawsze jesień pod krużgankiem drzew, zbiera złote jabłka, różowa wylew. Tam jest zawsze zima w chmur lodowy łuk, modry łoś unosi gałąź białych snów. Tam jest zawsze wiosna na dymiącą ruń, ptak zielony zrzuca skrzydła rudy chłun. Tam jest zawsze lato od zmarszczonych rzek, żółty niedźwiedź zwraca ryty w miodzie łeb. Dom jest jasny, zbudowany z blasku i ma ściany jakby z roślin i światła. I z jeziora pułap czy zwierciadła, które gwiazdy odbijając w róży, które gwiazdy odbijając w róży do muzyki podobne i róży.
Naszym gościem jest pan Krzysztof Myśliński, pisarz z Rzeszowa, który na swoim koncie ma dwie książki. Pierwsza, Wszystkie twoje słabości, ukazała się w lutym 2022 roku i książka druga, 30 dni do mety, to nowość, która od miesiąca jest na rynku. Obie książki, panie Krzysztofie, ukazały się w lutym. To taki zamysł czy przypadek?
Nie, myślę, że to bardziej przypadek, chociaż fakt, że trzecią książkę też chciałbym wydać w lutym, jak już dwie się okazały, to czemu nie trzecia?
Bo dobrze zostały przyjęte w lutym właśnie.
Tak.
Więc może rzeczywiście warto ten trend kontynuować. To porozmawiajmy najpierw o książce pierwszej. To kryminał. Pan już wspomniał o tym, że to jest jeden z pana ulubionych gatunków. Kryminał pana fascynuje, ciekawi. Czy po prostu czyta pan, bo jest teraz popularny, jest taka fala kryminałów?
Myślę, że fascynuje, ciekawi, ale też czasami przeraża, szczególnie przy tych poważniejszych kryminałach. Jest to gatunek, który pozwolił mi pracować nad moim warsztatem pisarskim. Czytanie kryminałów bardzo mi pomaga w pisaniu. Stąd też bardzo lubię ten gatunek.
To opowiedzmy o bohaterze pana pierwszej książki, Wszystkie twoje słabości. O bohaterze, albo raczej zarysujmy fabułę.
Fabuła opowiada o muzyku. Ten muzyk ma ze sobą olbrzymią karierę we Włoszech. Niestety dzieje się tak, że ta kariera upada wskutek tego, że źle ją prowadził. Zaufał złemu agentowi, sam też nie chciał zbytnio jej uratować. Ten muzyk przenosi się do Stanów Zjednoczonych. Tutaj niestety jego popularność jest znacznie mniejsza. Sprawia to, że zamiast grać koncerty dla milionów osób, czy dla setek tysięcy osób, gra koncerty w małych pubach dla kilkudziesięciu pijaków. W związku z tym musi szukać dodatkowych prac. Niestety podczas jednej z takich prac przytrafia mu się przygoda, o której opowiada książka, i ta przygoda.
Tak, nie zdradzamy tego, oczywiście, tak. Nie możemy.
Przygoda całkowicie zmienia jego życie, i od tej pory musi walczyć nie tylko o to, żeby przetrwać w Stanach, ale także, żeby przeżyć, bo na jego głowę polują mafiozi.
Pojawia się też pewien policjant.
Tak, pojawia się pewien policjant. Jest to skorumpowany policjant. I on jest jedyną osobą, która postanawia pomóc muzykowi, gdyż sprawa wygląda tak, że muzyk ma przeciwko sobie cały świat i policjant jest jedyną osobą, która mu towarzyszy.
Zdecydował się pan osadzić całą historię poza granicami kraju. Dlaczego? Skąd taki zamysł?
Przyznaję, że historia tej książki mi się przyśniła i zdarzyło się tak, że akurat miała miejsce w Stanach, więc to nie był jakiś taki plan, że to nie będzie w Polsce, to po prostu tak wyszło.
Przyśniła się panu? Pozwoli pan, że zatrzymam się przy tym stwierdzeniu.
Tak, tak. No to był sen. Pewnego dnia wstałem i go zapisałem na kartce. Oczywiście później musiałem go rozwinąć do znacznie większych rozmiarów, ale tak, to wzięło się ze snu.
Ale zarys cały był w tym śnie?
Tak, tak.
Od początku do końca prawie?
Tak. Potem oczywiście niektóre elementy uległy zmianie, no bo pojawili się nowi bohaterowie. Nie było tak, że miałem sen całej książki, tylko po prostu głównego elementu książki, czyli przygody muzyka. Potem doszli nowi bohaterzy, nowe wątki i tak dalej.
Świat muzyki jest panu bliski?
Tak, tak. Gram na gitarze od blisko 14 lat i myślę, że muzyka też jest bardzo ważnym elementem mojego życia. Może nie aż tak ważnym jak pisanie, ale nie wyobrażam sobie życia bez muzyki.
Jak pan konstruuje postaci swoich książek? Gdybyśmy o tej pierwszej, Wszystkie twoje słabości, jeszcze na chwilę pozostali. Czy to jest tak, że ma pan w głowie od razu poukładane, kto jest kim, co będzie robił, co będzie się z nim działo? Czy bohaterowie lubią żyć własnym życiem?
Bohaterowie bardzo lubią żyć własnym życiem i moim zdaniem cała sztuka polega na tym, żeby pozwolić im na to życie, ale jednocześnie, żeby zachować fabułę książki w takiej postaci, w jakiej chce ją zobaczyć autor. To znaczy autor musi pozwolić bohaterom podejmować decyzje, ale nie może też im pozwolić przejąć władzy nad książką.
Zdarzało się tak?
Zdarzało się tak w książkach, które się nigdy nie ukażą, bo jednak jeśli bohater zaczyna rządzić książką, a nie autor, to książka nie ma prawa skończyć się dobrze, moim zdaniem przynajmniej. I takie też mam doświadczenia. A w moich książkach staram się trzymać bohaterów na smyczy, że tak to nazwę.
Myślę, że to nie jest łatwe.
Nie jest to łatwe, zdecydowanie. Tym bardziej, że jako autor często żywię emocje do moich bohaterów, żywię uczucia. I jeśli komuś kibicuję, jeśli chcę, żeby jego historia powiodła się dobrze, no to naturalnym jest, że będę starał się go faworyzować i tak dalej. Niestety nie zawsze jest to możliwe. Niektórzy bohaterowie muszą skończyć tragicznie, żeby książka miała sens.
No i jest jeszcze redaktorka, która to wszystko
tak,
czyta.
Tak,
jest, która czuje i widzi.
Redaktorka, która mi zwraca uwagę, czy dany bohater na przykład przejmuje władzę nad powieścią, czy może za mało jest widoczny w powieści. To jest też bardzo istotne.
Jak bardzo pan się denerwował przed swoim debiutem? Tuż przed tym, jak książka Wszystkie twoje słabości ukazała się na rynku.
Znów nie chcę zabrzmieć butnie, ale nie było nerwów. Byłem pewny siebie, pewny z książki, którą napisałem. Sądziłem i sądzę dalej, że jest to bardzo dobra powieść. Oczywiście mam świadomość elementów, nad którymi muszę pracować w kolejnych powieściach, ale nie jestem człowiekiem, który boi się własnej twórczości. Nie po tym, jak przestałem się bać pokazywania opowiadań.
Czyli najgorsze za panem, tak naprawdę.
Tak, zdecydowanie.
No to bardzo mnie interesuje, dlaczego zatem, skoro pan tak bardzo jest zadowolony z gatunku, który pan zaczął uprawiać, czyli kryminału, sięgnął pan po zupełnie inny gatunek, bo przecież druga pana książka, 30 dni do mety, jaki to gatunek, proszę powiedzieć? Jak pan określa tę książkę?
Sam miałem z tym problem i tutaj do pomocy przyszła właśnie moja przyjaciółka, która jest redaktorką i ona to określa jako powieść obyczajową. Zgadzam się z tym. A skąd powieść obyczajowa? Przyznaję, że z faktu, że czytam wiele gatunków książek, jak już wspomniałem. I to sprawia, że do tej pory napisałem zarówno książki fantastyczne, obyczajowe, a także kryminały.
Książka obyczajowa wielu osobom kojarzy się jako książka kobieca, powieść kobieca. Jak
tak.
pan na to patrzy, na takie sformułowania?
Myślę, że w przypadku tej książki nie jest to powieść ani kobieca, ani męska. Jest to powieść dla wszystkich, którzy szukają poważnej literatury. Choć przyznam, że według mediów społecznościowych tą książkę czyta więcej kobiet niż mężczyzn.
Sformułowanie literatura kobieca jest pejoratywne, jest postrzegane jako literatura gorszego sortu, tak ją nazwijmy, co jest absolutnie niesprawiedliwe i co jest stereotypem, bardzo mocno to podkreślmy. No dobrze, czyli po pierwsze gatunek, powieść obyczajowa, a po drugie, panie Krzysztofie, temat. Książka 30 dni do mety to historia człowieka sukcesu, który dowiaduje się, że jest śmiertelnie chory, zostaje mu miesiąc życia, szalenie trudny i ryzykowny temat. Nie obawiał się pan podjęcia takiego tematu? Czy czytelnicy chcą sięgać po książkę, która mówi o śmierci, która mówi o tym, co nieuchronne, czego wszyscy przecież doświadczymy?
Nie, myślę, że temat śmierci jest tematem, który zarówno nas przeraża, ale poniekąd też fascynuje, no bo mimo wszystko wszyscy jesteśmy skazani na śmierć. Dla mnie, jako dla człowieka dość młodego, jest to perspektywa odległa, mam nadzieję, i myślę, że każdy z nas ma taką nadzieję, ale faktem jest, że śmierć istnieje. I myślę, że nie warto bać się poruszać takich tematów. Tym bardziej, że w przypadku takim, w jakim był nasz bohater, jest wiele innych osób. Niestety dostają wyroki śmierci nie tyle od mafii, tak jak w przypadku bohatera mojej pierwszej książki, ale na przykład od choroby. I tak było właśnie w przypadku mojego bohatera.
Jak ta historia przyszła do pana?
Tu już nie powiem, że przez sen, no bo zdecydowanie nie. Zresztą obawiałbym się mieć takich snów, ale myślę, że złożyło się na to również wiele czynników. Przede wszystkim uważna obserwacja świata, ale też w pewnym momencie mojego życia bardzo myślałem nad właśnie takimi kwestiami jak choroby, jak śmierć i tak dalej. I myślę, że z tych rozważań wypłynęła ta książka.
Choroba dotyka mężczyznę, który jest w świetnym wieku, ma 40 lat, jest człowiekiem sukcesu, więc dla niego no to jest absolutna katastrofa.
Tak, tak. Tym bardziej, że właśnie tak jak pani mówi, jest to człowiek sukcesu, który w ogóle nie bierze pod uwagę, że los może mu zesłać jakiekolwiek przeciwności losu, a nagle zsyła mu najpotężniejszą i najgroźniejszą przeciwność. No jest to dla niego katastrofa, ale ta katastrofa zmusza go do olbrzymich zmian i książka skupia się przede wszystkim na jego zmianach.
Ktoś powie, co można zmienić w swoim życiu przez 30 dni, bo no taki wyrok, powiedzmy, nasz bohater otrzymuje, miesiąc życia zaledwie. Ktoś może pomyśleć, nie ma sensu niczego robić. Bohater postępuje wręcz przeciwnie.
Tak, bohater postępuje zupełnie inaczej i postanawia zmienić swoje życie w ciągu tych 30 dni. Ma co zmieniać, gdyż zaniedbał wiele elementów życia. To jest częsty schemat, który widzimy nawet obok nas. To znaczy są ludzie, którzy mają po 50-40 lat i uważają się, że osiągnęli olbrzymi sukces, bo stać ich na przykład na wszystko. Poniekąd jest to prawda, zdecydowanie. Ale na przykład jeśli przy okazji zaniedbali rodzinę, znajomych, zaniedbali inne ważne elementy życia, to nie są szczęśliwi ludzie. Mój bohater nie był szczęśliwym człowiekiem. Był człowiekiem sukcesu, a książka opowiada o tym, jak z człowieka sukcesu stał się człowiekiem szczęśliwym. Niestety szczęściem nie było mu dane cieszyć się zbyt długo, ale jego przemiana jest niesamowita.
Ale też bardzo trudna.
Tak, bardzo
to trudna.
To trudna
droga.
Bardzo trudna. Myślę, że niewiele osób byłoby w stanie ją przebyć, tym bardziej mając takie doświadczenia, jakie miał on. Nie będę teraz zdradzał może fabuły całkowicie, ale bohater miał bardzo trudne dzieciństwo i bardzo trudne przygody za sobą. Stąd też sam jestem pełen podziwu dla niego, chociaż poniekąd go stworzyłem.
Pozwoli pan, że zacytuję zdanie, które szczególnie mnie ujęło. Wtedy pędziłem, teraz stoję. Wtedy nie miałem czasu. Teraz czasu mi nie brak, choć jest go tak mało.
Tak, jest to cytat głównego bohatera. Opowiada o
tym, pewnym paradoksie.
Tak, o pewnym paradoksie, że tego czasu jest bardzo mało, bo tylko 30 dni. Jednak wcale mu go nie brakuje, gdyż jest uwięziony przez chorobę i ona go skazuje właśnie na cierpienie, na to, że jego życie wygląda tak, jak wygląda. Tak, to jest paradoks.
Choroba skazuje go na cierpienie, jest tutaj ból fizyczny, no ale z drugiej strony uwalnia go, oczywiście nie zdradzając fabuły, chociażby od tej pracy, której, jak się okazuje, nienawidził.
Tak, wydawało mu się, że ją kocha. Okazało się, że kocha ją tylko dlatego, że nie może kochać nic innego. Kiedy zrozumiał, że może kochać innych ludzi, wtedy praca stała się dla niego udręką. I było to zarówno, no było to przekleństwo i błogosławieństwo. Przekleństwo dla jego szefów, dla których był genialnym pracownikiem, ale jego to uratowało.
No niezwykle to głębokie. Ta myśl o tym, co tak naprawdę jest w życiu ważne. To być może brzmi jak banał, ale tak naprawdę wszyscy pragniemy tego, żeby być szczęśliwymi, prawda, w życiu.
Tak, tak. Ja też z biegiem czasu sam widzę po sobie, że w życiu zmieniają się priorytety. Co prawda jestem w takim wieku, w którym no, priorytetem może być często impreza, pieniądze i tak dalej.
Czy też ukończenie szkoły, zdanie matury.
Tak, na przykład. Tak, no priorytety się zmieniają z czasem. U naszego bohatera też zmieniły się zupełnie.
Ta książka pisana jest w formie pamiętnika. Mhm. To za moment w kolejnej części naszej rozmowy o pamiętniku właśnie porozmawiamy.
Zbrodnia to niesłychana, pani zabija pana, zabiwszy grzebie w gaju, na łączce przyruczaju. Grób lilią zasiewa, zasiewając tak śpiewa. Krośnik idzie wysoko, jak pan leży głęboko, jak pan leży głęboko, tak ty rośni wysoko. A on już leży w grobie, a nad nim kwiatki rosną, a rosną tak wysoko, jak on leży głęboko. Rosną tak wysoko, jak on leży głęboko. Jadą, jadą panowie, nieboszczyka bratowie.
Nieboszczyk brat już pożegnał ten świat.
Kiedy?
Dawno rok minął, umarł, na wojnie zginął.
Słuchaj pani bratowo, przyjm dobrze nasze słowo. My tu próżno siedzimy, brata nie zobaczymy. Ty jeszcze jesteś młoda, młodości twojej szkoda. Nie wiąż dla siebie świata, wybierz brata za brata. Nie wiąż dla siebie świata, wybierz brata za brata.
Pani ich widzi w gniewie, co mówić sama nie wie. Prosi o chwilkę czasu, bierze sama do lasu, bierze tu strumyka, gdzie stary rośnie bóg, do chatki pustelnika. Stuk, stuku, stuku, stuk, stuk, do chatki pustelnika. Stuku, stuku, stuk.
Najlepsza będzie droga, stać się na los i Boga. Niechajże z ranną rosą pójdą i kwiecień niosą. Niech każdy weźmie kwiecie i wianek tobie splecie. I niechaj doda znaki, żeby poznać czy jaki. I pójdzie w kościół Boży i na ołtarzu złoży. Czy pierwszy weźmiesz wianek, ten mąż twój, ten kochanek.
Zbliża się czas wesela, zaledwie słońce wschodzi. Wybiegają dwaj młodzi, pani wśród dziewic grona.
Oto w wieńcu lilie, ach, czy wiesz, to są czyje? Kto mój mąż, kto kochanek? Kto mój mąż, kto kochanek?
Tyś moja, mój to kwiat, między lilii kręgi. Uplotłem wstążek zwój, to mój, to mój, to mój.
Rwałem na łączce w gaju, na krowie przyruczaju. Okaże grób i zdrój, to mój, to mój, to mój. Okaże grób i zdrój, to mój, to mój, to mój.
Wtem drzwi kościoła trzasły, wiatr zawiał, świece zgasły. Wchodzi osoba w bieli, znany chód, znana zbroja. Staje, wszyscy zadrzeli, staje, patrzy z ukosem. Podziemnym woła głosem: mój wieniec i ty moja. Wstrzęsła się cerkwi posada, z zrębu wysuwa się zrąb. Sklep trzeszczy, głąb zapada, cerkiew zapada się w głąb.
Ziemię ją z wierzchu kryje, nalej rosą linie. A rosą tak wysoko, jak pan leżał głęboko. A rosą tak wysoko, jak pan leżał głęboko. A rosą tak, a rosną tak, a rosną tak wysoko, jak głęboko.
Pan Krzysztof Myśliński, pisarz z Rzeszowa, który na swoim koncie, przypomnę, ma dwie książki: Wszystkie twoje słabości oraz 30 dni do mety. I o tej drugiej książce teraz także będziemy rozmawiać. Panie Krzysztofie, ta książka pisana jest w formie pamiętnika. To jest taka bliska panu forma? Pan być może też pamiętnik pisze?
Nie, nie. Przyznaję, że to było moje pierwsze podejście do pisania pamiętnika. Choć wydaje mi się, że kiedyś próbowałem pisać, ale zabrakło mi może wytrwałości, czego na szczęście nie zabrakło przy pisaniu. Ale to była forma, która najskuteczniej pozwoliła mi oddać emocje głównego bohatera.
Dobrze się panu pisało o pamiętnik?
Dobrze pisało się momenty, w których bohater był szczęśliwy. Trudniej trochę momenty, w których cierpiał, gdyż musiałem poczuć te emocje, żeby je dobrze opisać, ale to było konieczne do stworzenia dobrej książki.
Nie czuł się pan wtedy za dobrze, prawda? Kiedy przejmował emocje bohatera.
Nie,
bo one
nie.
Nim bardzo targały.
Nie, ja też przyznaję, że jestem człowiekiem, który dość silnie przeżywa właśnie takie emocje. Stąd pisanie o tym było trudne, ale myślę, że było potrzebne, tak jak wspominałem.
To teraz porozmawiajmy o tym, jak pan pisze, czy jest pan systematycznym pisarzem, który codziennie jakąś część czasu na pisanie poświęca, czy też czeka pan na tą legendarną wenę?
Nie, nie. Uważam, że wena przychodzi, ale trzeba ją zawołać, żeby przyszła. Stąd piszę dzień w dzień, często po kilkanaście godzin dziennie, z tego powodu, że oprócz pisania książek pracuję też dla dwóch agencji marketingowych. I tutaj w marketingu nie istnieje pojęcie weny, istnieje tylko pojęcie przyciągnięcia klientów.
Co się teraz panu bardzo przydaje.
Tak.
Czyli teraz pan klientów zamienia na czytelników, tak?
Można tak powiedzieć, chociaż nie patrzę na czytelników jako na klientów.
A jak pan patrzy na czytelników? Czy pan w ogóle zastanawia się, kto jest po tej drugiej stronie? Czy pan o tym podczas pisania w ogóle nie myśli?
Myślę, trochę na pewno myślę, gdyż dzięki temu mogę kierować książkę do odbiorców, którzy powinni ją otrzymać. Ale to nie jest tak, że skupiam się tylko na tym. Zależy mi na ogóle odbiorców. Zależy mi na tym, żeby trafiać do szerokiej publiczności. Dlatego staram się myśleć o odbiorcach, ale staram się też skupić na właśnie swojej wizji książki. Nie będę próbował nigdy dopasować książki całkowicie pod odbiorców, bo wtedy ani nie byliby zadowoleni odbiorcy, ani ja nie byłbym zadowolony.
Poza tym to, przypuszczam, byłoby takie wręcz paraliżujące zastanawianie się cały czas, co odbiorca pomyśli, co odbiorca powie, czy będzie zadowolony.
Tak. Bardzo trudno byłoby pisać kilkadziesiąt zdań, co dopiero kilkaset, kilka tysięcy i tak dalej. Także tak, ma pani rację.
To teraz jeszcze proszę powiedzieć, czy to jest tak, że ma pan słabsze momenty w pisaniu, że na przykład nie ruszy pan z miejsca, bo albo bohater nie chce działać tak, jak pan mu to proponuje, albo w sobie pan czuje, że coś jest tutaj nie tak, coś tutaj nie pasuje do siebie.
Tak, myślę, że wszyscy jesteśmy tylko ludźmi, także nie mogę powiedzieć, że za każdym razem udaje mi się pisać tyle, ile chcę. Lecz coraz częściej mi się to udaje, gdyż właśnie wypracowałem sobie pewną rutynę, której staram się trzymać. Z tego powodu piszę dzień w dzień, a kiedy czuję, że ciężko mi będzie coś napisać, to na przykład wychodzę na spacer, czy staram się porobić inne rzeczy, żeby za chwilę wrócić do pisania. To nie jest tak, że muszę napisać dziennie określoną liczbę słów, tylko po prostu piszę przez określoną liczbę godzin. To są dwie zupełnie różne rzeczy.
Bo też pewnie ważna jest ta świeża głowa, prawda?
Tak.
Żeby ją czasem przewietrzyć.
Tak, dlatego istotnie sport też w moim życiu, bo to pozwala mi trochę o pisaniu może nawet zapomnieć, ale w pozytywnym znaczeniu. To sprawia, że potem wracając do pisania, po na przykład ciężkim treningu, pisze mi się dużo łatwiej.
Robi pan miejsce na nowe w swojej głowie.
Tak.
Nie mogę nie zapytać o pana plany literackie. Czy coś już w panu leży na sercu, w głowie, a może już jest coś po prostu gotowego, napisanego?
Tak, są już gotowe książki, które chciałbym wydawać w najbliższym roku, może w najbliższych latach. Są też książki, nad którymi pracuję obecnie. Trwają rozmowy wydawnicze na temat zarówno tych książek, które już są gotowe, jak i tych, które powstają. Chciałbym powiedzieć coś więcej, ale niestety sam nie znam jeszcze planów na tyle, żeby się nimi podzielić. Z pewnością chciałbym wydawać książkę przynajmniej raz do roku.
Powiedzmy zatem o tym, o czym pan może powiedzieć, czyli wokół jakich gatunków będzie pan się obracał?
Książki, które już są gotowe, obracają się wokół fantastyki, kryminału i powieści obyczajowej, a książki, nad którymi pracuję, dotykają jeszcze innych gatunków, ale o nich myślę, że wspomnę, jak już będą gotowe.
Czekamy zatem na kolejne książki. Czy pan dobrze się czuje w tym swoim pisarstwie, w tym momencie życia, w którym pan teraz jest?
Tak. Myślę, że często sam nie doceniam tego, co już osiągnąłem, gdyż jeszcze rok temu oddałbym wszystko, żeby być w takiej sytuacji jak dzisiaj, żeby żyć z pisania. Jednak jest to duża odpowiedzialność, gdyż pisanie powoli przestaje być tylko taką pasją, którą miałem jako 15-latek. Jest dalej bardzo istotną pasją i dalej mi sprawia przyjemność, tylko teraz ktoś to rzeczywiście czyta, dlatego myślę, że jest dużo większa odpowiedzialność. Wtedy tylko ja czytałem moje teksty. Dzisiaj czytają to setki, tysiące czytelników.
Ważny jest dla pana głos czytelników?
Tak, jest bardzo ważny, szczególnie z tego względu, że pozwala mi tworzyć coraz lepsze treści. Niemniej przyznaję, że ani pozytywne, ani negatywne recenzje aż tak bardzo na mnie nie działają. Staram się myśleć swoim tokiem, staram się tworzyć to, co mi się przede wszystkim będzie podobało i czytelnikom. Dlatego wpływ czytelników jest duży, ale staram się nie
przejmować tak bardzo, tak?
Szczególnie, że jeśli przychodzą opinie, z którymi nieszczególnie się zgadzam, choć obecnie przyznaję, że ani przy pierwszej, ani przy drugiej książce nie trafiła mi się praktycznie żadna negatywna opinia.
Ma pan bardzo wysokie oceny rzeczywiście czytelników.
Przyznaję, że nie spodziewałem się tego, wydając książki. Nie, żebym w nią nie wierzył, gdyż jak już wspominałem, sądzę, że zarówno pierwsza, jak i druga są to bardzo dobre powieści. Ale myślałem, że może ze względu na wiek, że ze względu na to, że nie jestem doświadczonym pisarzem, czytelnicy zwrócą uwagę na pewne elementy, książki i książek, ale nie, tak się nie stało.
Czyta pan wszystkie recenzje?
Staram się czytać wszystkie. Owszem, są takie, których nie zauważam na mediach społecznościowych na przykład, ale te, które czytam, napawają mnie dumą na pewno, że coś, co ja tworzę w swoim pokoju, w swoim domu, czytają ludzie praktycznie z całej Polski i że oceniają to pozytywnie.
Wspomniał pan o mediach społecznościowych. Myślę, że to też jest ważna kwestia w tym dzisiejszym świecie technologii. Część pisarzy uważa, że obecność w mediach społecznościowych jest ich obowiązkiem. Część z nich ma w ogóle taki bardzo mocny kontakt ze swoimi czytelnikami. Ale inni twierdzą, że pisarz ma pisać i wydawać książki, a nie być w mediach społecznościowych. Jak pan na to patrzy? Jak pan do tego podchodzi?
Ja myślę, że czasy, w którym dobra treść sama się broniła, już się skończyły bardzo dawno temu. Stąd myślę, że pisarz powinien być w mediach ogólnie, nie tylko w mediach społecznościowych. Sądzę, że pisanie obecnie jednak polega głównie na tym, żeby zdobywać nowych czytelników. To już nie są czasy właśnie, kiedy tylko wydawało się książki, no z nadzieją na to, że ktoś się przeczyta.
Że ktoś obecnie, się znajdzie,
tak,
prawda?
Obecnie w ogóle książek jest tak dużo, że czytelnik nie ma szans dotrzeć do książek, o których nikt mu nie powie. Stąd sam jestem aktywny w mediach społecznościowych. Może jeszcze nie aż tak bardzo, jak chciałbym. To wynika może z braku czasu. Ale uważam, że jest to potężny środek do promocji. Zresztą pracując w marketingu też...
Któż lepiej od pana to wie. Ale pan też pokazuje siebie od tej strony muzycznej chociażby.
Tak, media społecznościowe pozwalają mi się dzielić właśnie moją pasją, jaką jest muzyka. I przyznaję, że nie wiem, jak można było funkcjonować trochę bez tych mediów. Jestem z tego pokolenia, które widzi tam praktycznie wszystko. Zarówno swoją przyszłość, jak i teraźniejszość. Jest to niebezpieczne na pewno, gdyż o tym się zapomina, ale media społecznościowe wiążą się z wieloma zagrożeniami. Niemniej no tak, są bardzo istotne.
Czy pan myśli, że to, jakim się pokazuje pisarz, chociażby w mediach społecznościowych, ma pan rację, że to przecież nie tylko chodzi o media społecznościowe, to jest ważne dla czytelnika? Czytelnik chce znać pisarza od tej strony też takiej trochę prywatnej?
Nie chciałbym powiedzieć czegoś, co może obrazić części czytelników, ale sądzę nawet, że czytelnicy, przynajmniej część, bardziej zwracają uwagę na to, jaką postacią jest autor, niż na jego twórczość.
Zresztą w sumie to smutne trochę.
Troszkę to smutne, ale sam wiem po sobie, że są autorzy i muzycy, których ja będę słuchał i czytał bez względu na to, czy dana książka albo utwór będzie słaby, gdyż po prostu fascynuje mnie ich osoba. Fascynuje mnie to, nawet jakimi pokazuje się w świecie mediów społecznościowych. Choć musimy pamiętać, że świat mediów społecznościowych a świat realny to są dwa zupełnie różne światy. Stąd czasami możemy spotkać na przykład autora czy muzyka tak na żywo i zobaczyć, że to jest całkowicie inna osoba. Ja tak miałem kilka razy okazję. Nawet jeśli mamy świadomość, że to są dwa różne światy, to możemy się naprawdę zdziwić, bo jednak w internecie, w telewizji niektórzy ludzie wyglądają na takich potężnych, na takich pewnych siebie, ludzi, którzy są idealni wręcz, a potem spotykamy ich na żywo i okazuje się, że jest zupełnie inaczej.
Że są zwykli i tacy jak my.
Tak, tak.
To jeszcze na koniec jedna kwestia. Wspomniał pan o tym, że na rynku wydawniczym jest mnóstwo propozycji. Czy to nie jest dla pana przerażające? Jest tak wiele książek, tak wielu autorów, tak wiele tytułów. Trudno się przebić. Trudno, tak, żeby ktoś zauważył.
To prawda, ale często mówię o tym autorzy, którzy już są na rynku od lat, na przykład od kilkunastu, kilkudziesięciu i wspominają jeszcze, że skoro oni już są na tym rynku, skoro jest tak dużo książek, to nie ma miejsca na nowe książki. Ja uważam, że to nie jest prawda. Uważam, że na rynku jest jeszcze mnóstwo miejsca z tego względu, że czytelnicy czytają coraz to różne gatunki, coraz to różne książki. Trendy w czytelnictwie też się zmieniają.
Czytelnicy się zmieniają,
tak,
ciągle
zmieniają
dochodzą
się
nowi.
Tak, dlatego uważam, że jeśli ktoś sądzi, że na rynku nie ma miejsca dla nowych autorów, no to jest w błędzie. A często mówią to autorzy, którzy już są na rynku i nie chcą, żeby młodzi autorzy im podkradali.
Czyli boją się konkurencji, tak?
Poniekąd tak, tym bardziej, że rynek czytelniczy w Polsce nie jest aż tak duży, jak na przykład rynek w Stanach. Stąd tutaj często autorzy, zresztą sam niestety miałem okazję się z tym spotkać, bardzo bronią swoich czytelników przed dostępem do innych książek.
Okropne. To, co pan mówi, jest, myślę, bardzo optymistyczne dla twórców młodszych czy starszych, którzy mają te swoje książki zamknięte w szufladach. Warto, żeby te szuflady otworzyli, spróbowali?
Tak, warto. Zdecydowanie. Tym bardziej, że porażka to nie jest nic aż takiego strasznego. Ja sam uczyłem się tego i dalej się tego uczę, że porażka jest częścią życia. Raz nam się udaje coś zrobić, innym razem się to nie udaje. Nie powinniśmy budować na tym poczucia własnej wartości, że jeśli coś mi się uda, na przykład wydać książkę, to nagle jestem kimś, kogo ludzie powinni podziwiać, a jeśli mi się nie uda, to nagle jestem zerem. No nie, to tak nie jest. Dlatego ja zdecydowanie zachęcam ludzi do wydawania książek i do współpracy z redaktorami, korektorami, gdyż przyznaję, sam to wiem po sobie, że nie każda książka nadaje się do wydania.
A propos porażki, to takie powiedzenie mi jeszcze przychodzi do głowy, że sukces cieszy, porażka uczy. Czy pan, tak. panu bliskie jest takie powiedzenie?
Tak, jest mi bliskie, szczególnie w kontekście pisania, gdyż fakt, że tak często byłem odrzucany przez wydawnictwa, nauczył mnie pokory, nauczył mnie tego, żeby mimo wszystko, mimo tego, że uważamy siebie właśnie za dobrych autorów, żeby zwracać uwagę na elementy, na które możemy poprawić. I tak, jest to bardzo, bardzo ważne zdanie, do którego się stosuję.
No i warto się nie poddawać, prawda?
Tak, warto się nie poddawać, zarówno w pisaniu, jak i w życiu, bo spotykają nas przeróżne sytuacje, ale myślę, że ostatecznie ważne jest to, żeby wstać rano, spojrzeć w lustro i powiedzieć sobie, że czeka nas nowy dzień. Może przyniesie coś, czego się zupełnie nie spodziewamy i zmieni to nasze życie.
Nie mogłam liczyć na lepszą puentę. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Pan Krzysztof Myśliński był naszym gościem. Dziękuję i życzę powodzenia.
Dziękuję pani, dziękuję państwu.
Siedzę za stołem, smutny jak Cohen. Talerz fortuny toczy się. Trudno mnie nazwać czwartym żywiołem. Nie równoważę tamtych trzech. Nade mną niebo, pomnik dlaczego, pororozumiewawczo mruga. Smutna wiosenka, smutna wiosenka, ale za to długa. Tu jeszcze, nie, tu jak to było, że smutna wiosenka, zwrotka to męka, a tu idzie druga.
Przyszła, idzie.
Idzie.
Szczęście mi migło. Migło jak śmigło,
tak, dobrze.
Wiem, że mignęło, mówi się. Na smutku taras, wyjść, wrócić zaraz. Nie zaraz gonić, Bóg wie gdzie. Nade mną niebo, pomnik dlaczego. Rozumiewawczo mruga. Smutna piosenka, smutna piosenka, ale za to długa. Tu jeszcze druga zwrotka się niesie, a już jest pół do trzeciej.
Świat po staremu ma cztery żądze, a pięć z tych czterech to pieniądze. Siedzę za stołem, smutny jak Cohen, wesołem szołem gardzę.
Gardzę, gardzę.
Nade mną niebo, pomnik dlaczego, porozumiewawczo mruga.
smutna piosenka, smutna piosenka, ale za to długa. Smutna piosenka, smutna piosenka. Mówiłem, że będzie długa.
Smutne jest piękne,
ale na szczęście nie wszystko piękne smutne jest.
W dzisiejszym programie to wszystko. Bernadeta Szczypta, do usłyszenia.
Lubię, gdy o świcie bosa witasz dzień, poranną rosę chwytasz w dłoń, wierząc, że lepszych dni przed nami wiele, chociaż świat nam się postarzał, jeszcze chcesz od życia to, co dobre brać. Znajdę siłę, by być blisko, gdy w zwykłe dni pewność stracisz, że w nas nadal jeszcze trwa. Nasz Eden jeszcze trwa. Lubię, gdy słów wartość ważysz pośród dróg. Od zawsze naszych milkniesz, bo poznałaś dobrze ciszy sens. Ciszy, co pozwala dostrzec w trudny czas, co niewidoczne łączy nas w jedno, choć tak różnych wciąż. Znajdę siłę, by być blisko, gdy w zwykłe dni pewność stracisz, że w nas nadal jeszcze trwa. Nasz Eden jeszcze trwa. Siłę, by być blisko, gdy w zwykłe dni pewność stracisz, że w nas nadal jeszcze trwa. Nasz Eden jeszcze trwa.
Gospodarski poranek.
Dzień dobry, przed mikrofonem Agnieszka Radochońska. W piątkowym programie sprawdzimy notowania w podkarpackim centrum hurtowym Agrohurt. Zapraszam.
Aktualności.
Krajowa Grupa Spożywcza powinna stabilizować rynek żywności i zapobiegać panice na rynku, powiedział Jan Krzysztof Ardanowski, przewodniczący Rady do spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy prezydencie. Podczas ostatniego posiedzenia prezydencka rada dyskutowała o roli Krajowej Grupy Spożywczej. Jan Krzysztof Ardanowski przypomniał, że została ona powołana rok temu, aby m.in. stabilizować rynek rolno-spożywczy, na przykład poprzez zorganizowanie punktów skupu produktów od rolników i przetwórstwa, zboża, owoców czy warzyw. Grupa miała chronić interesy rolników, a w konsekwencji także konsumentów, ale w jego ocenie nie do końca udało się to zrealizować. Jak powiedział, od Krajowej Grupy Spożywczej oczekuje się również zapobiegania panice na rynku żywnościowym, takie jak niedawno obserwowaliśmy na rynku cukru, masła czy paliwa. Jego zdaniem Krajowa Grupa może mieć też istotną rolę do odegrania w zagospodarowaniu nadmiaru zbóż przez gorzelnie, które przetwarzałyby na bioetanol, a ten mógłby być stosowany jako dodatek do benzyn. Uważa również, że Krajowa Grupa Spożywcza powinna zająć się poszukaniem nowych rynków zbytu na polskie produkty rolno-spożywcze. Aktualnie trwa konkurs na nowego prezesa i członków zarządu Krajowej Grupy Spożywczej. Jego wyniki powinny być znane w ciągu kilkunastu dni.
Gospodarski poranek.
Gościem piątkowego programu jest Waldemar Kalita, wiceprezes Podkarpackiego Centrum Hurtowego Agrohurt. Dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Ostatnio docierają do nas informacje w ostatnich dniach, że jest bardzo drogo na bazarkach, na targach. Chodzi tutaj o ceny owoców i warzyw. Jak one kształtują się tutaj w Podkarpackim Centrum Hurtowym Agrohurt? Czy rzeczywiście ceny poszły w górę?
Można powiedzieć, że ceny, które kształtują się na Agrohurcie, są efektem występowania jednak cen hurtowych. I tutaj nie daje się zauważyć aż tak wyraźnego wzrostu cen. Natomiast ceny detaliczne to już jest odrębna sprawa. To już jest cena kształtowana przez ostatecznego sprzedawcę i te rzeczywiście mogą być zdecydowanie wyższe.
Co na to wpływa?
Tutaj trzeba powiedzieć, że istotny wpływ na kształtowanie się cen hurtowych mają ceny po stronie producentów, którzy ponoszą koszty związane powiedzmy z ogrzewaniem, jeżeli chodzi o produkcję na przykład nowalijek czy kwiatów. I to są te wyznaczniki, które związane są z kosztami ponoszonymi przez producentów, czyli koszty ogrzewania, utrzymania obiektów, oświetlenia, ogrzania, utrzymania pracowników, którzy są niezbędni do wytworzenia produkcji. I te elementy jednak poszły w międzyczasie do góry. W związku z tym przekłada się to na cenę produktu ostatecznego. Należy zauważyć równocześnie, że te duże wahania cen nośników energii zwłaszcza spowodowały duże zawahania, jeśli chodzi o producentów, którzy coraz częściej zastanawiają się nad ekonomicznym sensem prowadzenia produkcji. Jeżeli kalkulacje, które przeprowadzają zanim rozpoczną produkcję, powodują, że wstrzymują się z produkcją, wówczas zmniejsza się podaż, a automatycznie podnoszone są ceny towarów, które występują na rynku.
To jak kształtują się w tym tygodniu ceny owoców i warzyw?
Można powiedzieć, że tak. Burak czerwony to wydatek od 1,50 do 2 zł za kilogram. Cebula od 5 do 5,50 za kilogram. Cebula czerwona od 4 do 5 zł. Za główkę czosnku trzeba zapłacić od 1,20 do 1,80 zł. Kapusta od 1,40 do 1,80 zł za kilogram. Ale już kalafior to wydatek od 11 do 14 zł za sztukę. Młoda kapusta to wydatek od 8 do 10 zł. Kapusta włoska od 8 do 10. Marchew jeszcze z produkcji tamtegorocznej od 3,80 do 4 zł. Pietruszka 6-7 zł za kilogram. Ale już na przykład pomidory malinowe to wydatek rzędu 26 do 30 zł za kilogram. Ogórki szklarniowe od 11 do 13 zł. Sałata lodowa 7-8 zł za kilogram. No i wreszcie słynna papryka, na którą trzeba wydać od 18 do 20 zł. 1 zł. Ale na przykład ziemniaki, które są podstawą, ciągle utrzymują się na mniej więcej stałym poziomie cen od 1,20 do 1,80 za kilogram. Natomiast z owoców tradycyjnie występują gruszki od 5 do 6 zł za kilogram i jabłka od 1,80 do 2,50 za kilogram.
Waldemar Kalita, wiceprezes Podkarpackiego Centrum Hurtowego Agrohurt, był gościem programu.
Dziękuję bardzo, pani redaktor, dziękuję państwu.
Ja również dziękuję państwu za uwagę. Dobrego dnia i do usłyszenia.
Gospodarski poranek.